Dialog sportowy.
Witamy Was bardzo serdecznie, tak jak zresztą w każdy wtorek, 17.30, audycja Dialog Sportowy. Pogadamy sobie troszkę o sporcie, o różnych typach, gatunkach sportu. Ze mną w studiu dzisiaj Paula Dąbrowska.
Dzień dobry.
Mateusz Grosiak.
Witam wszystkich.
Oraz Bartek Opanowski.
Dobry wieczór. Już chyba.
Jako, że mamy tutaj przewagę drobną mężczyzn w studiu, to możecie się troszkę domyślić, od czego dzisiaj zaczniemy, mianowicie motorsport i Formuła 1, ale najpierw taka mała rzecz z dzisiejszego dnia, taki mały skrócik, no bo to powinno nas w sumie bardzo interesować, bo jednak rząd, Ministerstwo Sportu ma nowego szefa, a została nim Danuta Dmowska-Andrzejuk. Nie wiem, czy wam coś to nazwisko i imię mówi, ale powinno, bo jest to polska utytułowana szpadziska, między innymi mistrzyni świata, chociażby z 2005 roku indywidualnie, więc nie wiem, jakie są wasze opinie na ten temat, czy to była dobra, czy to jest dobra osoba akurat do pełnienia tego stanowiska, czy też nie.
Mnie bardzo na pewno cieszy, że to jest były zawodnik, ponieważ w tym momencie ona rozumie potrzeby sportowców i wie, czego mogą potrzebować, na przykład wszelkie zgrupowania, dofinansowania i tego typu rzeczy, także no ja jestem bardzo zadowolona, no ale nie ukrywajmy, Bańka naprawdę był genialnym ministrem sportu, bo zarówno wszystkie sukcesy, też to różne dofinansowania różnych akcji, no oprócz tej afery z PGE Narodowym i Murawą, natomiast no ja się bardzo cieszę i czekam na pierwsze decyzje pani nowej minister sportu.
Tutaj panowie nie chcą się za bardzo wypowiadać w tych sprawach, no ale jest to całkowicie zrozumiałe, bo no coś innego jest ich konikiem. Właśnie do tego teraz przejdziemy. A jeszcze może zanim przejdziemy, to przypomnę, że jak zwykle jesteśmy na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. Tam możecie czytać zapowiedzi naszych cotygodniowych audycji. No i właśnie, Formuła 1, ostatni wyścig tego sezonu 2019 za nami. Grand Prix Abu Dhabi, no i zaryzykowałbym stwierdzenie, że to był chyba najnudniejszy wyścig tego sezonu, który już za nami.
W zasadzie Abu Dhabi to walczy jak równy z równym z Francją, przepraszam, jeżeli chodzi o najnudniejszy wyścig tego sezonu. No praktycznie nic się nie działo, ale jedna w sumie warta uwagi rzecz zadziała się podczas Grand Prix Abu Dhabi. Warto zwrócić uwagę, co by się działo z Formułą 1, gdyby nie system DRS, przez wielu krytykowany. Warto zauważyć, że właśnie przez pierwsze kilkanaście okrążeń nie było możliwości odpalania tego systemu ze względu na
awarię
detekcji, z tego co dobrze pamiętam. Także pomimo tego, że to był najnudniejszy moim zdaniem wyścig tego sezonu, to wiele nas nauczył, jeżeli chodzi o nową technologię DRS.
Szczerze mi ten początek się bardzo podobał, naprawdę. Bez DRS-u te manewry uprzedzenia były bardziej naturalne, moim skromnym zdaniem.
Troszkę takim starym stylem zapachniało. No, nie da się ukryć, że jednak jeżeli ktoś siedzi w Formule 1 już od dłuższego czasu i pamięta czasy sprzed 2011 i 2010 roku, no to pamięta te małe bolidki, które wyprzedzały się wręcz no, bardzo często na torze i to było jednak, to było coś, co budowało jednak ten klimat Formuły 1 wraz z między innymi tymi dźwiękami silników, pamiętam, wielocylindrowych.
Do tego też należy zaznaczyć, że no, jak z tego, co zaobserwowałem, to stawka była trochę bardziej zbliżona do siebie bez DRS-u. Potem, nie wiem, może to dlatego, że szybsze maszyny szybciej mogły wyprzedzić wolniejszych zawodników i oddalić się z DRS-em, bo na tym torze niestety wyprzedzanie no, do najłatwiejszych nie należy.
Zgadzam się w 100% z Mateuszem. Wyprzedzanie proste na torze w Abu Dhabi nie jest. Zresztą jak na każdym torze projektowanym przez pana Hermana Tilke, z tego co zauważyłem, zarówno we Francji, jak i w Abu Dhabi, no, wyprzedzanie do najprzyjemniejszych, do najłatwiejszych nie należy.
No tak, ale mimo tego Valtteri Bottas jakoś radził sobie zresztą stawki. Przypomnijmy, iż Finn startował do wyścigu z ostatniej 20 pozycji. No, odnośnie tego jego właśnie startowania z końca stawki, to i kwalifikacji jednocześnie, były pewne dywagacje na temat tego, czy Valtteri powinien startować w ogóle w kwalifikacjach, czy jest sens. Jednak jak to właśnie część mediów zajmujących się tym sportem powiedziała, Valtteri bardzo chciał jednak rywalizować z Lewisem w ostatniej, zwłaszcza części czasówki i chciał pokazać, że jednak no mało, jeżeli już, to mało ustępuje Lewisowi i być może jest w stanie jednak zrównać się trochę w tej statystyce pod względem ilości uzyskanych pole position w tym sezonie.
No i też może mała ciekawostka z jego życia prywatnego. Valtteri Bottas rozstał się w tym tygodniu z jego małżonką.
No zobaczymy, czy tak jak w przypadku Charlesa Leclerca będzie miało to wpływ pozytywny na jego formę na torze. No, jeszcze wracając do tych kwalifikacji, to był swego rodzaju trening dla Bottasa i wracając do tego, co powiedziałeś, to myślę, aktualnie nie ma co gloryfikować, że tak powiem, kierowców z czołowej trójki za przedostanie się do top 6, top 8 podczas wyścigu, no bo jednak różnica pomiędzy bolidami, którymi dysponuje Bottas, a chociażby taki Gasly albo Kwiat, no to nie ma w zasadzie czego porównywać, więc ja bym jednak z tym chwaleniem troszeczkę się wstrzymał.
No tutaj to masz całkowitą rację. Jeszcze co do Bottasa, no to nie wiem, jak oceniacie tą decyzję, żeby jednak swoim życiem prywatnym chwalić się na publicznych stronach mediów społecznościowych? Czy to jest waszym zdaniem dobry ruch, czy jednak powinien się jednak powstrzymać od tego typu rzeczy?
Nie, moim zdaniem tutaj nie ma co w ogóle wychodzić. Bottas jest owszem osobą publiczną, jeżeli chodzi o Formułę 1, ale tego typu rzeczy, myślę, powinno załatwiać się pomiędzy tylko małżonkami i żadna inna osoba nie powinna o tego typu rzeczach wiedzieć, moim zdaniem.
A moim zdaniem są osoby już właściwie publiczne i wiele osób bardzo interesuje ich życie prywatne. Wystarczy zaobserwować, jakie reakcje ta wiadomość wywołała w mediach. Ludzie się tym bardzo zainteresowali. Także myślę, że...
Myślę, że niektóre aspekty życia nie wchodzą w tą sferę, że tak powiem, publiczną w Formule 1. Także kwestia, myślę, opinii. Także moim zdaniem nie powinien tego robić, chyba że już ze swoją już byłą małżonką, że tak powiem, umówił całą sytuację i ona się zgodziła na to, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć ten ruch.
No tak, kwestie prywatne nie zawsze są tym, co nas interesuje w Formule 1, bo jednak interesuje nas właśnie ściganie się głównie, a nie życie prywatne. No, może są wielcy komentatorzy, którzy jednak tymi sprawami się zajmują, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Kwalifikacje to chyba krótko można określić tym słowem, że to była jakby podsumowanie całego sezonu przez Lewisa Hamiltona. No, dominacja kompletna, blisko 0,3 sekundy szybciej niż Max Verstappen. No to chyba pokazuje zdecydowanie, że ten szósty tytuł mistrza świata Lewisowi należał się po tym roku.
Tak naprawdę na tym torze Mercedes potwierdził, że w zasadzie nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o obiekt w Abu Dhabi, bo przypomnijmy, że w okresie ery hybrydowej Mercedes jeszcze nie przegrał kwalifikacji z kimkolwiek. Od roku 2014 konsekwentnie.
Dodam tutaj ci przerwę, że to był pierwszy raz, kiedy Mercedes w erze hybrydowej na Abu Dhabi nie miał miejsc 1-2 kwalifikacji. Dokładnie. Więc to też warto odnotować.
Dokładnie, także no, tak naprawdę potwierdzenie bardzo dobrej dyspozycji w przeciągu całego roku i potwierdzenie również bardzo dobrej formy Lewisa Hamiltona.
Valtteri Bottas w sumie zdobył drugą pozycję, ale przez karę, więc w statystykach oficjalnie nie będzie tego dubletu w kwalifikacjach i w wyścigu również.
No to już jak pogadaliśmy sobie o kwalifikacjach, o których w sumie nie ma aż tak dużo do rozmawiania, no bo to, tak jak powiedziałem, to było dość spójne i logiczne podsumowanie całego sezonu swoiste, no to przejdziemy do wyścigu. No i właśnie, wyścig o Grand Prix Abu Dhabi, samotny lider Lewis Hamilton, no a za jego plecami... No tak jak już powiedziałem, że był to prawdopodobnie najnudniejszy wyścig sezonu i jednak wyjątkiem od tej reguły był właśnie wspomniany już wcześniej przebijanie się przez całą stawkę Valtteriego Bottasa. No ale czy aby tylko to było interesujące?
Również walka Carlosa Sainza o zajęcie 10. miejsca w ostatecznej kwalifikacji wyścigu i...
6. w generalnej klasyfikacji. Tak, to właśnie było na sam koniec wyścigu, kiedy wszyscy emocjonowali się, czy Carlos Sainz jest w stanie wyprzedzić francuskie bolidy. Francuski bolid Nico Hulkenberga bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Nico? Ta sztuka udała się również koledze Niemca, który, przypomnijmy, jednak żegna się po tym roku z Formułą 1. Koledze Niemca z teamu, mianowicie Danielowi Ricciardo, przez co Nico spadł o aż 2 pozycje na ostatnim okrążeniu. No i to Carlos Sainz mógł się cieszyć ostatecznie z 6. pozycji w klasyfikacji generalnej na koniec tego sezonu. Przypomnijmy, że przeciwnikiem Carlosa, jeżeli mogę to tak określić, był Pierre Gasly, gdyż przed tym wyścigiem obaj mieli po tyle samo punktów i ważne było właśnie w ostatecznym rozrachunku, kto z tej batalii, z tego jednego wyścigu wyjdzie zwycięsko. No a Pierre Gasly nie miał chyba jednego, jednak łatwego zadania po kolizji na pierwszym okrążeniu.
Lance Stroll na pewno tego zadania mu nie ułatwił. No, bezpardonowo wjechał w pierwszy zakręt. Moim zdaniem wina bardziej leżała po jego stronie, ale obaj zblokowali opony i właściwie ten kontakt był, no, wydarzeniem wyścigowym.
No troszkę tutaj jednak się z tobą nie zgodzę. No, mam takie wrażenie, że jednak bez kontaktu Strolla z Gaslym, Gasly bardzo możliwe, że jednak nie wpakowałby się w Sergio Pereza, przez co nie straciłby przed niego skrzydła. No to jednak bez tego wyścig dla Francuza wyglądałby zupełnie inaczej.
W zasadzie, jeżeli chodzi o wydarzenia wyścigowe, to już nie ma za bardzo o czym mówić, bo to były, tak naprawdę wspomnieliście o wszystkim, co działo się w niedzielę. Jeszcze warto wspomnieć, Sergio Perez podczas jednego z manewrów wyprzedzania powiedział swojemu inżynierowi wyścigowemu, nie pamiętam dokładnie na kim był ten manewr, ale to było po wyjściu ze strefy DRS drugiej, dojazd do tej szybkiej sekwencji zakrętów. Kogo, nie przypominam sobie, kogo on wyprzedził wtedy. Ale w każdym razie Checo stwierdził, że to było jedno z najlepszych manewrów wyprzedzania w jego całej karierze, także myślę, że warto zaznaczyć też.
No ale chyba nas nie porwało, skoro tego nie pamiętamy, przynajmniej ja.
To znaczy w highlightach prezentowanych przez Formułę 1 było to pokazane.
Oficjalne highlighty na serwisach wideo Formuły 1 to jednak zawsze jest...
I to chyba był kwiat nawet, z tego co się orientuję.
No czyli warte zanotowanie, tak?
No właśnie, myślę, że warto przejść do samej realizacji wyścigu, no bo niestety wiele manewrów wyprzedzania zostało pokazanych, szczególnie właśnie te ostatnie okrążenie, kiedy się dużo działo z tyłu. Niestety realizator stwierdził, że Lewis Hamilton, który przekracza linię mety, jest ważniejszy, a nawet chyba nie pokazali powtórki.
Brytyjska propaganda.
Tak, no to brytyjska mafia, że tak użyję pewnego sformułowania. No ale myślę, że odnośnie realizatora to warto też podkreślić, iż dużo czasu antenowego zostało poświęcone Robertowi. Zwłaszcza
to głównie było spowodowane chyba tym, że jako pierwszy wyjeżdżał podczas sesji kwalifikacyjnych i nie było nikogo na torze po prostu.
Znaczy nie, wiesz co, to w wyścigu też
ale
bardzo
mówisz
dużo
o wyścigu,
czasu.
Czy mówisz
o wyścigu. Bardzo dużo czasu, wbrew pozorom, zostało mu poświęcone. Nawet idealnie realizator wybrał moment, kiedy Robert walczył o pozycję z Antonio Giovinazzi. To jest, myślę, kolejna warta odnotowania sytuacja wyścigowa. No bo jednak pokazał, że Robert, że nawet na jednym kole taczką potrafi walczyć ze zdecydowanie szybszymi bolidami, takimi jak na przykład Alfa Romeo, które jednak w Abu Dhabi wcale nie wiodło się aż tak dobrze.
Walczył, bo nie trzeba było oszczędzać części. Gdyby poszedł Team
Gdyby Order, to nie był ostatni wyścig sezonu?
Myślę, że oddałby spokojnie pozycję Giovinazziemu, żeby jednak te części zachowywać.
W ostateczności doszło między nimi do kontaktu nawet lekkiego.
No nawet nie takiego lekkiego.
To Robert miał chyba cały bok zniszczony. Tam
tak, podłoga mu odpadła.
I tam dość, część. Dość konkretnie podbiło
tak.
Polaka.
Czy uważacie, że to było takie swoista zemsta za Monako, gdzie Włoch zepsuł Kubicy, no można powiedzieć całkiem udanie zapowiadający się wyścig.
Znaczy, ja aż takich pochopnych wniosków bym nie wyciągał, bo jednak widać poza torem, że panowie się szanują, panowie się lubią. Także Giovinazzi chyba jest jednym z niewielu kierowców, z którymi regularnie Kubica rozmawiał przed wyścigami podczas parady kierowców.
Może to dlatego, że Robert bardzo dobrze zna język włoski.
No myślę, to jest też takie warte do wspomnienia.
No, ładnie to bardzo podsumowałeś. No czyli co, sezon 2019 za nami. Trochę pobawimy się za chwilę w swoiste podsumowanie tego sezonu, ale najpierw damy odpocząć od naszego mówienia i posłuchamy troszkę muzyki. What kind of man? What kind of man am I? I try to walk where I just fell. I try to break a secret spell. In your eyes I feel the flames of love. Flames of love. I'm drowning in the sea of
Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
No właśnie, a my przechodzimy do podsumowania sezonu 2019 w Formule 1. No i tutaj troszkę zerżniemy, że tak powiem kolokwialnie, od pewnej facebookowej strony, która corocznie przygotowuje pewne swoiste podsumowanie sezonu. No i tutaj pierwsze pytanie to zadam wam. Według was najlepszy kierowca tego sezonu? Kto według was zostałby tak wyróżniony?
Carlos Sainz zdecydowanie, moim zdaniem.
A jakbyś to uargumentował?
Uargumentowałbym to tym, że jednak w Renault w zeszłym sezonie miał bardzo tragiczny sezon. Nie wiem, dlaczego się śmiejesz.
Nie, no mógł dalej, to oczywiście.
W każdym razie bardzo mi zaimponowała jego jazda w McLarenie. W porównaniu z partnerem zespołowym też tam ponad chyba paręnaście punktów przewagi na Lando.
No, chociaż nie można ujmować Lando naprawdę w swoim debiutanckim sezonie klasy.
Ja patrzę na Sainza już w kategoriach w miarę doświadczonych jego kierowcy, a na Norrisa jednak jako debiutanta. Także moim zdaniem taka topka to będzie właśnie Carlos Sainz, jeżeli chodzi o jazdę w tym sezonie.
A twoim zdaniem, Mateusz?
Ja się waham między właśnie Sainzem a Hamiltonem. Jednak Hamilton mimo wszystko, wiadomo, że maszyna to zagrała bardzo dużą rolę w jego tytule, nie ma się co oszukiwać. Ale zaimponował mi szczególnie właśnie jego tempem wyścigowym. W kwalifikacjach może czasem i zabrakło mu tej werwy może jak w zeszłym roku. To za to w wyścigu to nadrabiał i w tym roku odniósł chyba największą ilość zwycięstw w wyścigach bez startu z pole position w swojej karierze w jednym sezonie.
No a ja z kolei wyróżniłbym tutaj Maxa Verstappena, bo jednak trzecie miejsce na koniec sezonu chyba zaryzykowałbym stwierdzenie, że gorzej spisującym się bolidzie Red Bulla niż chociażby rok temu. No to jednak jest spore osiągnięcie, patrząc na formę, jaką prezentowali jego zespołowi koledzy w tym samym czasie. No dobrze, a wyścig sezonu w takim razie, który według was był dostarczył nam najwięcej emocji? Tutaj Mateusz, widzę, że aż nie możesz się zdecydować.
No tutaj wybór jest tak naprawdę bardzo ciężki. Znaczy ciężki. Wybór tak naprawdę jest pomiędzy Grand Prix Niemiec a Grand Prix Brazylii w tym sezonie, także ja postawię jednak na Grand Prix Niemiec.
Ja bym się z tobą zgodził.
No ogólnie, pomimo tego, że w tym sezonie była duża dominacja Mercedesa, nie ma się co oszukiwać, to jednak było zaskakująco sporo wyścigów, które przyniosły całkiem duże emocje. No szczególnie właśnie wyróżniające się są Niemcy i Brazylia. Ale też postawiłbym na Niemcy, bo Brazylia tylko ta końcówka była taka podnosząca ciśnienie.
W sumie, jeżeli chodzi jeszcze o takie niespodzianki, to ja bym wyróżnił Grand Prix Austrii. Też było całkiem ciekawe, jeżeli chodzi o w ogóle strasznie słabo Mercedes w tamtym wyścigu pojechał, z tego co pamiętam.
To było dość zaciwiające, tak. Mhm.
Także no moje takie top 3 to jest Niemcy, czyli Brazylia i Austria.
Czyli zgadzamy się w trójkę, że Niemcy były najbardziej emocjonującym wyścigiem w tym roku. No to już jak wspomnieliśmy o Lando Norrisie przed chwilą, to teraz debiutant sezonu. Słusznie on by był wybrany, bo przynajmniej moim zdaniem ja bym go osobiście wybrał na debiutanta tego sezonu.
Znaczy tutaj w sumie każdy kierowca zasługuje na wspomnienie, bo każdy w zasadzie broni się czymś Alexander Albon, gdy przeszedł do Red Bulla, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił. George Russell, no to wyniki kwalifikacji mówią wszystko za siebie.
Klasa sama w sobie, tak.
Ku, że tak powiem, rozczarowaniu narodu polskiego. No i Lando Norris, który na tle Carlosa Sainza też popisał się bardzo dobrą jazdą. Pomimo nawet tego, że kilkanaście punktów stracił, to też mi zaimponował. Także u mnie tutaj wyraźnego faworyta nie ma, jeżeli chodzi o tą kategorię.
Ja bym się tutaj z tobą zgodził, rzeczywiście. Każdy debiutant zaprezentował siebie całkiem w dobrym świetle, jak na pierwszy rok w Formule 1.
No tak, a jeżeli możemy tu jeszcze zatrzymać się przy Albonie, no to przypomnijmy, że on był jedynym kierowcą z obecnej stawki, który wcześniej przed tym sezonem nie miał doświadczenia z jazdą w samochodzie Formuły 1, więc to jak sobie poradził w tym sezonie, to też warto, myślę, odnotować.
On był w ogóle zakontraktowany jako kierowca Nissana w Formule E, także tym bardziej, myślę, warto.
Naprawdę nie wiemy, co nas może czekać, dosłownie wręcz. Nie wiem, jak dobrze pamiętacie wszystkie wyścigi tego sezonu, ale gdybyście mieli z kolei wybrać manewr wyprzedzania, najlepszy, najbardziej spektakularny, to który by to był i z którego wyścigu?
Może w moim przypadku to nie sam manewr był spektakularny, ale otoczka wokół niego. Dla mnie to jest Kanada 2019 i wyprzedzenie Hamiltona.
Vettela przez Hamiltona.
Vettela przez Hamiltona, dokładnie, po błędzie Niemca i ścięciu z zakrętu, przejazd przez przestrawkę. No i potem już, jakie były okoliczności po wyścigu, to wiemy wszyscy.
No rzeczywiście, to był chyba najbardziej wyróżniający się, jeśli chodzi właśnie o kontrowersyjność, wyścig w tego sezonu. Ale wybrać jeden manewr, no nie było tego aż tak wiele niestety.
Niestety taką małą erę, mamy erę w formule, że wyprzedzać, no to niestety, bo ci najlepsi startują z przodu, a ich już raczej nikt inny nie wyprzedzi.
No jak mówimy, no właśnie, DRS niestety trochę zabiera, jak dla mnie, tą naturalność manewru wyprzedzania i one stają się czasem podobne do siebie. Więc rzeczywiście chyba ten manewr, o którym wspomniałeś, jest najbardziej wyróżniającym się. Ale zobaczymy, jak kanał Formuły 1 na YouTubie oceni tegoroczny sezon.
Ja myślę, że warto jeszcze wyróżnić, a propos identycznych manewrów, manewr Aleksandra Albona i Maxa Verstappena podczas Grand Prix Brazylii, które miały miejsce tak naprawdę w tym samym czasie. Dojazd do zakrętu numer 2.
Synchroniczne wyprzedzanie.
Tak, synchroniczne wyprzedzanie,
tak. Pomknął jak samochodem z innego świata. No to może manewr, ogólnie manewr tego sezonu, bo wyprzedzanie już mieliśmy, a taki manewr, nie wiem, w pit stopach, coś wam zapadło w pamięć.
Nie, o czym nie powiedzieliśmy? Półzmyłka przecież.
No to właśnie to jest na to miejsce,
ale
tak?
Ale to jest manewr przecież wyprzedzania normalny, o który pytałeś.
No, ale taki, wiesz, no to nie jest taki klasyczny manewr wyprzedzania, dlatego teraz...
Nie, no bo to w sumie taczki się ścigały, to nawet nie Formuła 1, zgadzam się.
No to było coś pięknego jednak. A Mateusz, twoim zdaniem?
No strategicznie mi ogólnie zaimponował Mercedes. To zdecydowanie. A Ferrari wiadomo, jak to zwykle Ferrari.
Oczywiście, ale mówiąc o Mercedesie, masz na myśli tą zmianę bodajże ponadminutową Lewisa Hamiltona, tak? Bo...
No to akurat tutaj nie zagrali. Chodziło im bardziej o cały kształt sezonu. Rzeczywiście potrafili wykorzystywać wiele razy sytuacji, negować to, co stracili na torze na przykład przez warunki. Oczywiście Niemcy to w ogóle jest ich tragedia i tutaj myślę, że nie ma co nawet wspominać, to oni sami zabawne chcieliby zapomnieć.
To była swoista, znaczy nawet nie swoista, to była jawne świętowanie przecież tak długiej historii Mercedesa w motorsporcie, no a tutaj zdarzył się taki wypadek, co jednak przy niemieckiej ekipie, no to dość duże zdziwienie.
Wszyscy czekamy na nowy sezon serialu Netflixa i zobaczymy, o,
tak,
jak,
dokładnie,
tam,
tak,
jak tam od kulis, że tak powiem, wszystko.
Ja oczywiście mam nadzieję, że ten nowy sezon będzie mniej okupiony przez Haasa i przez Renault, bo bodajże to oni mieli największy wpływ na kształtowanie się ogólnego zarysu tego
scenariusza
tego sezonu. Dziękuję bardzo. No dobrze, to skoro już jesteśmy, idziemy coraz dalej z podsumowaniami, no to może teraz nieukończenie wyścigu. DNF, który wam najbardziej zapadł w pamięć.
Może Rosja, to 2019.
Właśnie chciałem też powiedzieć o Robercie, który musiał oszczędzać części, bo Zespół ma taki, jaki miał właściwie. Taki, jaki miał, no i problemy finansowe, czy też problemy w fabryce zmusiły niejako do tego, że musiał się wycofać.
Mogę dać podpowiedź. Ferrari w Brazylii.
Oj tak.
Ale to było to takie dwa plus, znaczy dwa w pakiecie w cenie jednego, że tak powiem. Vettel zrobił to, co umie najbardziej, czyli być w konflikcie ze swoim zespołowym kolegą. No i reszta już jest historią i będziemy ją, mam nadzieję, dość dobrze wspominać. Mam tu na myśli uśmiech na twarzy. No dobrze, a ogólnie rzecz biorąc wydarzenie sezonu, bo dla mnie to myślę punkt Roberta Kubicy, który jednak w podsumowaniu to jednak przeważył na tym, że mimo 21 porażek w kwalifikacjach Roberta z George'em Russellem, to jednak ten punkt wywindował Roberta wyżej w klasyfikacji i pokazał, kto był w Williamsie w tym sezonie lepszy. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na temat takiego wydarzenia. No może jeszcze Sebastian Vettel, który przekładał plakietki z miejscami po Grand Prix Kanady.
No tu Polak Rodak pokazał młodemu Brytyjczykowi, gdzie jego miejsce. Dokładnie. No
tak, należy pamiętać, że ostatecznie zyskał ten punkt dzięki nieuwadze i błędowi George'a, który wpadł w poślizg i musiał ściąć zakręt przez co.
Jeszcze dzięki Alfa Romeo, które tam problemy miały z przepisami.
No problemy, tak. No, chcieli być mądrzejsi od reszty, no ale się nie udało. Zbliża się godzina 18, czyli serwis już niedługo nastąpi. My jeszcze mamy troszkę do podsumowania w tym naszym dzisiejszym wydaniu sportowego dialogu, dlatego teraz odejdziemy od mikrofonów na chwilę, posłuchajcie serwisu, a my później wrócimy.
Dialog sportowy.
Tutaj audycja Sportowy Dialog. Przypominam, że jesteśmy na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy, a my kontynuujemy podsumowywanie sezonu 2019 w Formule 1. No i następna kategoria, którą tutaj sobie na ściądze zapisałem, no to jest nic innego jak powrót sezonu. Ja myślę, że tu faworyt jest tylko jeden.
Andrzej Borowczyk oczywiście.
Oczywiście.
Jego komentarz. Także no już kategoria rozwiązana, więc można przechodzić dalej.
Można iść dalej, tak?
No a tak na poważnie myślę, że jedynym kandydatem jest tutaj Robert Kubica. Jednak jego powrót po tylu latach i po takim wypadku no, zrobił wrażenie na wszystkich w padoku i spoza.
Jak to określił nasz redakcyjny kolega Janek Sławiński, no to taki jednoręki bandyta Formuły 1. No i ostatnia kategoria, mianowicie tekst sezonu. Moim zdaniem Carlos Sainz i jego przyśpiewka na ten sezon po każdym wyścigu, znaczy nie po każdym, ale już po większości wyścigów, czyli Smooth Operator, to jednak było to, co zapadło mi najbardziej w pamięć. Nie wiem, jakie jest tutaj wasze zdanie.
I w sumie ciężko powiedzieć, co mi najbardziej zapadło w pamięć. Pierwsze, co mi teraz przychodzi do głowy, to dialog.
Świszcze.
Nie, świszczenia. Dialog pomiędzy Robertem Kubicą a swoim inżynierem wyścigowym podczas Grand Prix Monaco, podczas jednego z treningów. Instruowany Robert, jaki tryb silnika, jakie mapowanie ma zaznaczyć, powiedział do inżyniera wyścigowego, że wie co robić, tak troszeczkę podobnie do Kimiego Raikkonena z 2012 roku. No i dla mnie to jest taki najlepszy tekst tego sezonu.
A mi za to najbardziej ugrzęzło w pamięci to bardzo dziwne nie wiem, sformułowanie, jakiego użył Valtteri Bottas po swoim pierwszym zwycięstwie sezonu w Melbourne. Naprawdę, to było bardzo nietypowe okazywanie radości po zwycięstwie. Nie wiem, czy pamiętacie.
No jednak musiał pokazać trochę tę radość, bo pamiętamy, jaki był sezon 2018, gdzie dorobił się pseudonimu Wingman, no i musiał pokazać, że no wcale nie jest takim, jakby to ładnie określił pewien znany polski komentator motorsportu, paziem Lewisa Hamiltona.
Jeszcze a propos radości, myślę, warto zwrócić uwagę na szał radości Pierre'a Gasly'ego po zajęciu drugiego miejsca w Brazylii.
Myślę, że każdy, kto oglądał, zwłaszcza na słuchawkach ten wyścig, no to...
Ja ogłuchłem na pół
później godziny. Później zmagał się z ciężką chorobą słuchu. No właśnie, to takie niby zabawne, niby poważne podsumowanie za nami, no ale tematem przewodnim dzisiejszej audycji miał być Robert. No i właśnie, Robert na sezon 2020 miejsca w Formule 1 nie ma. No i co dalej? Mówi się o serii DTM, no ale czy to waszym zdaniem jest właśnie najlepsze dla Kubicy, czy jednak powinien się zdecydować, jeżeli miałby taką ofertę, to chociażby na miejsce kierowcy testowego w jakimś z teamów właśnie Formuły 1.
Ale to jedno nie wyklucza drugiego. Ja myślę, że się skończy na tym, że Kubica wyląduje w DTM-ie, będąc jednocześnie kierowcą rezerwowym. Teraz najbardziej prawdopodobne jest to, że wyląduje w Racing Point. Ale zobaczymy. Jeszcze tam Haas troszeczkę się kręci wokół osoby Roberta. Podsumowując ten sezon, to myślę, że nawet nie patrząc na wyniki, nie patrząc na te kwalifikacje, to powrót do Formuły 1 dla Roberta jest czymś niezwykłym. Dla całego środowiska sportowego jest czymś niezwykłym. Także wiele osób wątpiło w ogóle w to, że on będzie w stanie rywalizować z innymi na starcie. Też dużo pytań padało pod kątem tego, czy da radę sobie z tym słynnym zakrętem w Monako, 180 stopni, bardzo ciasnym. No jednak Robert podołał w każdym z tych aspektów i zamknął usta krytykom.
Dla mnie najbardziej imponujące były starty. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, praktycznie na każdym wyścigu Robert Kubica lądował przed Russellem. Także jeśli chodzi o to, oczywiście na pierwszych okrążeniach, potem przez strategię i przez, a to jakieś wolniejsze tempo, niestety lądował ostatecznie za. Ale te starty po prostu były dla mnie niesamowite. Jak to po prostu schematami to było praktycznie. Każdy wyścig w jego wykonaniu był taki sam. Najpierw świetny start, a potem niestety gorzej.
No właśnie z tymi startami to jest też takie troszkę, można powiedzieć, dziwne, no bo George jeszcze na początku sezonu, to byłoby zrozumiałe, tak? Nowy człowiek w Formule 1, który może jeszcze nie do końca zna samochód i dlatego daje się ojeżdżać, że tak powiem, a staremu wyjadaczowi, który, przypomnijmy, jednak tak naprawdę dużego doświadczenia z hybrydami nie ma, bo ostatnim pełnym sezonem był sezon 2010 Roberta. No, ale to jednak, jeżeli ten schemat powtarzał się przez cały sezon, no to chyba jednak widać, że George ma ewidentnie coś do poprawy w swojej jeździe, no a późniejsze wolne tempo Roberta, no to chyba jednak tutaj możemy się tylko domyślać, dlaczego i czym to jest spowodowane.
No to już tak naprawdę zespół podczas wyścigów nie pomagał, jeżeli chodzi o strategię, bo było widać, że przez do pierwszego stintu, do pierwszej zmiany opon Kubica dawał sobie radę na każdym wyścigu. A po pierwszej zmianie opon magicznie coś złego się działo i wtedy Russell tak naprawdę natychmiastowo dojeżdżał do Polaka i no, Robert był zmuszony oddać pozycję, nawet bez jakiejkolwiek walki, bo różnica była zbyt duża pomiędzy tempem prezentowanym przez obu kierowców Williamsa.
A jeśli Robert dostałby miejsce kierowcy testowego w Haasie na przykład, no to jak duże są waszym zdaniem szanse, że Romain Grosjean będzie prezentował tą niesamowitą formę jak z tego sezonu i czy jest możliwe, że Robert właśnie tak jak w 2006 roku zmieni fotel kierowcy testowego na fotel kierowcy numer 1 czy też 2?
50% jak zwykle.
albo nie, oczywiście.
A ja bym powiedział, że dla niego lepszą szansą na wystartowanie w 2020 roku będzie Racing Point, bo Haas ma szeroko zakrojoną współpracę z Christianem Fittipaldi. Więc w razie jakichś problemów z Grosjeanem, to chyba jednak Brazylijczyk będzie na pierwszym miejscu do fotelu.
No, a z drugiej strony masz Pereza, który jest zakontraktowany na 3 lata i Lance'a Strolla, który jest synem właściciela, więc tak naprawdę to na dwoje babka
położenie wróżyła. Położenie jest bardzo nieciekawe. No dobrze, to można stwierdzić, że Formułę 1 mamy już za sobą. Stety albo niestety, no w tym roku już więcej o niej praktycznie słyszeć nie będziemy i mamy czas wolny aż do zimowych testów, tak, aż do marca. To chyba jednak jeszcze nie koniec, no bo jeszcze inne motorsporty miały swoje wydarzenia wyścigowe w tymże tygodniu i nie tylko tym.
Tak, w zeszły weekend Formuła E ruszyła z kopyta. Niestety kolejny wyścig będzie dopiero pod koniec stycznia bodajże. Jednak dwa wyścigi w Adriach otworzyły tegoroczne zmagania. I naprawdę mi zaimponował Alexander Sims, który pierwszego wyścigu otwierającego nie wygrał, ale zdobył tam pole position. Natomiast w drugim wyścigu już tym kompletnie zdominował stawkę, nie pozwolił się wyprzedzić Lucasowi Di Grassiemu i w tabeli prowadzi przed Stoffelem van Doornem. Na ważniejszym wydarzeniem jednak w zeszłym tygodniu było po raz pierwszy od 40 lat prawie zorganizowanie wyścigu w RPA, 9-godzinnego wyścigu na Kijalami. Było to wydarzenie bardzo oczekiwane nie tylko przez zawodników ściągających się w International Intercontinental GT Challenge, ale również było to obserwowane przez wielu obserwatorów motorsportu. Przypomnijmy, że FIA WEC jest zainteresowany organizowaniem wyścigu na tym torze w przyszłym sezonie. Jak również myślę, że wielu włodarzy i osób związanych z Formułą 1 również przypatrywało się, jak wygląda stan toru. I muszę przyznać, że mi osobiście zaimponowało przygotowanie RPA tego toru. Naprawdę odnowili wszystko. Wygląda światowo znowu. No i wyścig sam w sobie był również niesamowicie pasjonujący. 9 godzin naprawdę rywalizacja trwała aż do końca. I pomimo startu z pole position, Mathieu Jaminet, Dennis Olsen, Nick Tandy niby wygrali, jednak to zwycięstwo nie przyszło im łatwo, bo już po pierwszej godzinie stracili prowadzenie na rzecz siostrzanego zespołu Porsche. I potem snuli się tam tuż koło top 3 i dopiero ulewny deszcz, który przychodzi dzień w dzień tam na RPA, przypomnijmy, to są takie deszcze, które w związku z deszczową porą, jaka teraz tam panuje, równo dokładnie tej samej godzinie niebo otwierało się nad torem i w kwalifikacjach, i w treningu sprawiało to duże problemy. I dzięki temu deszczowi Dennis Olsen wyprowadził Porsche na prowadzenie, zdobywając tym samym tytuł w serii IGTC. Do tego jeszcze warto dodać, myślę, że wyścig był kompletną klapą dla fabrycznych zespołów Mercedesa. Rafael Marcielo, który myślę, że marzył o tytule w tym roku, mieli naprawdę mocny sezon. Pomimo, że nie wygrali żadnego wyścigu, Włoch liczył się w walce o tytuł do samego końca i niestety już po pierwszym zakręcie samochód dosłownie zatrzymał się na torze. A tymczasem reszta Mercedesów również nie powalczyła o zwycięstwo, pomimo tego, że podczas poprzednich wyścigów prezentowali bardzo mocne i równe tempo. Jednak myślę, że w ich przypadku pech odegrał największą rolę.
Dziękujemy Ci, Mateusz, za takie ładne i składne podsumowanie innych serii wyścigowych w tym ostatnim czasie, a my teraz zapraszamy na krótką przerwę, a po niej porozmawiamy o piłce siatkowej.
Jego ojciec twierdził, że uprawiać będzie boks. Wszyscy chciał bić partnera, gdy zobaczył świeżą krew. Po kolejnych walkach wracał zawsze sam. W nocy słychać było bardzo cichy płacz. Pewien mroźny ranek wszystko wzięło w łeb. Podczas ważnej walki przestał bronić się. Pierwszy cios od razu zmiażdżył jego nos. Zanim zapadł w ciemność, usłyszał ciężki głos. Bij, ile sił z tego nieźle można żyć. Jeśli ty utrzymasz się, nas utrzymasz także.
Zanim porozmawiamy, zanim zaczniemy rozmawiać o piłce siatkowej, to taka mała ciekawostka. W ostatnim czasie opublikowany został, wydawany rokrocznie, ranking 50 najbardziej wpływowych ludzi w polskim sporcie. No i myślę, że pierwsza trójka przykład, na ten przykład to nie powinna dziwić, no bo pierwsze miejsce Zbigniew Boniek, czyli prezes PZPN, drugie miejsce Adam Małysz, no sławę Adama to raczej wszyscy w kraju nad Wisłą znamy, no i trzecie miejsce Robert Lewandowski, tego człowieka też chyba nie trzeba tutaj w audycji przedstawiać.
Mnie dziwi dopiero czwarte miejsce byłego ministra sportu, obecnego szefa WADA, czyli właśnie jakby komisji zajmującej się dopingiem, Witolda Bańki, bo jednak wydaje mi się, że on naprawdę przez całą swoją kadencję, którą był ministrem, naprawdę zrobił wiele dobrego dla polskiego sportu. No, co ciekawe, że na przykład na szóstym miejscu jest Kamil Stoch, polski skoczek narciarski, to pokazuje, że naprawdę skoki w Polsce stoją a na bardzo wysokim poziomie i b też są znaczącym sportem, jeżeli chodzi ogólnie właśnie o Polskę. No, dla mnie takim jakby miłym akcentem jest to, że na 40. miejscu, zaszczytnym 40. miejscu, zajmuje się pan... Jest tam pan Kazimierz Wierzbicki, który jest właścicielem grupy Tref, czyli właśnie ma jakby nasz Tref Gdańsk i nasz Tref Sopot w koszykówce. To jest taki dosyć bardzo miły akcent. No i ogólnie mi się wydaje, że to pokazuje, jak wygląda też polski sport, bo jeżeli najbardziej wpływowym człowiekiem jest osoba od piłki nożnej, to też pokazuje, jak Polacy i też w sumie to, jaki wpływ ma na codzienność właśnie piłka nożna.
No to, że Zbigniew Boniek wygrał tegoroczny ranking, no to rzeczywiście nie powinno dziwić. Obecnie jako prezes PZPN, no to jest dość dobrze znany, ale pamiętamy przeszłość piłkarską, to starsze pokolenie zwłaszcza może pamięta i na pewno pamięta mecze rozgrywane w reprezentacji polskiej i nie tylko Zbigniewa Bońka. Tutaj jeszcze warte mi odnotowania miejscami zajmowane przez poszczególnych zawodników i nie tylko jest na przykład to, że prezes PGE Wiwy Kielce Bertus Servas jest na 13 miejscu. Robert Kubica chociażby, o którym mówiliśmy nie tak dawno, bo przed chwilą na miejscu 14. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który finansuje chyba już wszystkie możliwe dyscypliny w polskim sporcie, na miejscu 15. Vital Heinen, to jest bardzo ciekawe, 17 miejsce, dopiero chciałoby się powiedzieć.
A ja się chciałam jeszcze wtrącić, że na przykład na 42 miejscu mam Bartosza Kurka, na 47 mamy Michała Kubiaka, trochę wyżej jest Paweł Zagumny i Jacek Kacprzyk. Także no to pokazuje, że siatkówka też jest na takim dosyć wysokim poziomie, trochę walczy z tą piłką nożną. No jeszcze to nie jest ten poziom medialności i bycia wpływowym, ale to na pewno jest wielka szansa. Jeżeli chodzi o Heinena, no nie ukrywajmy, on jest gwiazdą. Dla mnie Heinen aktualnie jest jednym z lepszych batenerów w Polsce, w każdym chyba sporcie, nawet lepszym niż Jerzy Brzęczek. To jest może trochę nieporównywalne, ale...
No to chyba jest niepodlegające dyskusji, że jest lepszym trenerem. No ale
ogólnie też wydaje się, że jest bardziej charyzmatyczny i też przyciąga jakby ludzi.
No, to przed to... tutaj porwę się na taką...
Nie dość... ma meczu bez kartki Heinena i bez krzyku, nie ma, i to jest coś cudownego.
Nie ma trenera bardziej charyzmatycznego. Znaczy jest trener, każdy trener jest bardziej charyzmatyczny niż trener Brzęczek, no tego się nie da tutaj pominąć. No tak, medialność siatkówki, no można powiedzieć, że rośnie, ale czy kiedykolwiek dogoni poziomem medialność piłki nożnej? No
nie,
tutaj...
no wydaje mi się, że jednak piłka nożna jest zbyt globalnym sportem, siatkówka mogła ją doścignąć. W Polsce ewentualnie mogłyby te skoki narciarskie.
No właśnie chciałem o nich wspomnieć, że jeżeli nadejdą suche lata skoków narciarskich w Polsce, no to wtedy ewentualnie można będzie się nad tym zastanawiać, tak?
32 miejsce Włodzimierza Szaranowicza. Ja tutaj z całym szacunkiem naprawdę się odnoszę, bo myślę, że to powinien być jeden z idoli każdego dziennikarza sportowego, bo jednak, no pamiętajmy, pan Włodek to jest naprawdę wielka klasa sama w sobie. Troszkę mówię o wcześniejszych latach, nie ostatnich, ale no są takie bardzo miłe akcenty. Na przykład też mamy właściciela marki 4F, Igora Klaje, który praktycznie jakby ubiera chyba większość kadr narodowych w Polsce. Mamy też dziennikarza innego sportowego, na przykład Dariusza Szpakowskiego na 43 miejscu, ale 41 miejsce to jest moje najbardziej ulubione, bo to jest Adam Góral, członek Rady Nadzorczej Asseco Resowi Rzeszów.
O Asseco Resowi oczywiście porozmawiamy, ale najpierw oczywiście zajmiemy się naszym lokalnym klubem siatkarskim, czyli Treflem Gdańsk. Mecz z Bydgoszczą rozgrywany w Ergo Arenie w ostatnią środę, zakończony zwycięstwem Trefla 3-2. Mecz ten trzymał rzeczywiście w napięciu. Osobiście siedząc na trybunach miałem nadzieję na 3 góra, 4 sety. Wyszło 5, co oczywiście nie tylko mnie, ale resztę kibiców raczej niezbyt ucieszyło, no ale w emocje, które dostaliśmy w zamian, to jednak myślę, że wynagrodziły to oczekiwanie na zakończenie spotkania. Mecz walki, aczkolwiek, tak jak już wspomniałem o kibicach, no dla takiego typowego gdańskiego kibica, no to raczej był mecz szarpiący nerwy, bo naprawdę czasami to ciężko było się domyślić, kto wyjdzie zwycięsko z batalii w zeszłą środę. No a teraz tutaj posłuchamy, co miał do powiedzenia po meczu Paweł Halaba, nie grający zawodnik Trefla, ale mimo wszystko udało nam się z nim w środę porozmawiać.
Spodziewaliśmy się bardzo właśnie trudnego spotkania. Widzieliśmy, jak gra Bydgoszcz i bardzo ryzykuje. Jeżeli im siedzi zagrywka, to grają bardzo dobrze, a dzisiaj w tych dwóch setach im siedziało. I ciężko się gra z takim zespołem, który albo nas odrzuca od siatki, albo popełnia błąd. Więc spodziewaliśmy się bardzo ciężkiej bitwy. Na pewno potrafimy grać lepiej. Bardzo dobrze macie kolenderek. Możemy grać lepiej i będziemy grali lepiej. Mam nadzieję, że też zgarniemy punkty za zwycięstwo w najbliższych meczach. No musimy grać lepiej, bo jeżeli będziemy grali tak samo albo gorzej, to ciężko będzie o punkty już z tymi lepszymi zespołami.
No jak ich nie lubić?
No to prawda, Maciek Kolenderek jednak dodał troszkę więcej kolorytu temu wywiadowi. Paweł powiedział, że muszą grać lepiej. No i faktycznie na kolejnym meczu, w meczu z Będzinem, Trefl zagrał zdecydowanie lepiej, bo mecz ten gdańska drużyna wygrała 3-1. Jeszcze tylko wspomnę, że Paweł po meczu z Olsztynem skarżył się na drobne problemy zdrowotne, stąd jego absencja w ostatnich spotkaniach, ale już Właśnie w kolejnym, czyli w meczu z Będzinem, w kolejnym spotkaniu pojawił się na boisku i odegrał ważną rolę w tym zwycięstwie.
Jeżeli chodzi o Pawła Hala, bo tutaj było drobne ciągnięcie mięśnia po właśnie spotkaniu z Olsztynem podczas upadku. Po prostu właśnie jakby niefortunnie upadł i coś tam złego się niestety stało. Natomiast jeżeli chodzi o Będzin, pamiętny mecz w tamtym sezonie i to była chyba w ogóle jedyna wygrana Będzina i od tamtej pory ten klub w ogóle nie wygrał, także...
No łącznie w zeszłym sezonie Będzin wygrał dwukrotnie, więc to też warto
odnotować. Tym Streflem Gdańsk.
Tak.
Dlatego jak patrzę Będzin, mówię nie, Boże, nie przegrajcie tego znowu, nie dajcie im tego. Chociaż troszkę było mi szkoda, bo ja naprawdę z sentymentem myślę w ogóle o panu Bednaruku. Jest mi go naprawdę szkoda, bo no na papierze, zacznijmy od tego, jak na papierze wygląda Będzin, wygląda naprawdę dobrze, solidnie, bo na przykład jest przecież Dawid Dryja, który jest jednym naprawdę z lepszych chyba środkowych w Polsce. Mamy Artura Radajczaka, mamy na przykład Grześka Pająka, który naprawdę też fantastycznie potrafi rozgrywać.
No właśnie, mamy... a Grzesiek Pająk, tutaj ci przerwę, jest dość chyba nową postacią w zespole Będzina, no bo przypomnijmy, że to jest jakby wymuszony transfer, bo Sanders, rozgrywający dotychczasowy Będzina, jednak zmuszony był rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron, no i opuścił szeregi drużyny z tegoż miasta na B.
I to jest na pewno jeszcze większe osłabienie dla Będzinian, ale też tutaj mają taką gwiazdę, która nie grała w tym spotkaniu, to jest Puruja Fayazi, czyli nasz ulubiony Pers. No trochę mi smutno, bo jednak Bednaruk, nie wiem, czy też powoli tak z tym trenerem, że jakby my sami mówimy, że on naprawdę jest fantastyczny, ale no coś się złego dzieje, bo jeżeli ma takich zawodników, jakich ma, to wydaje mi się, że naprawdę może powalczyć o więcej niż jeden set z Streflem, o ile nie w ogóle o zwycięstwo, bo Będzin po raz kolejny prawie wygrał spotkanie, może nie, prawie ugrał drugiego seta i mogło dojść do jakichś tam większych niespodzianek, ale no coś się złego dzieje w tym klubie, jest mi trochę szkoda, bo no ta siatkówka na Śląsku naprawdę mogłaby wyglądać jeszcze lepiej i mogłyby być na pewno lepsze zawody.
MVP tego spotkania nasz Bartek Filipiak, 19 punktów, w tym 3 blokiem, no to jest myślę dość dobra statystyka. Warte notowania są dwa sety rozgrywane na przewagi, czyli pierwszy i czwarty, no Będzin w tym spotkaniu widać, że trochę krwi jednak Treflowi napsuł. Trefl, gdy zajrzymy do statystyk, to 9 błędów zagrywki, jak widać trochę w tym meczu jednak ryzykowali, no ale to chyba jest jednak charakterystyczne dla drużyny Michała Winiarskiego w tym sezonie.
I też charakterystyczna jest ta waleczność, bo w pewnym momencie w pierwszym secie Będzin prowadził 17-10 z Treflem i ostatecznie wygrali 28-30. To naprawdę dla mnie było wielkim pokazem tego, że drużyna Michała Winiarskiego nie jest takim chłopcem do bicia, jak niektórym się wydaje, że tutaj o Treff, początek sezonu pewnie ustawią najlepszą formę, żeby tych najlepszych ogrywać, a później będzie smutek. Chciałam zaznaczyć, że aktualnie Treff naprawdę gra bardzo dobrze, bo no nie ukrywajmy, ma tam słabsze momenty, na przykład ten z Olsztynem, chociaż dla mnie to mecz był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I tutaj Trefl według mnie aktualnie na 7 miejscu w tabeli.
No ale przypomnijmy, że jednak ma trochę meczów zaległych w porównaniu do zespołów plasujących się wyżej, więc to...
Jeszcze dwa spotkania tak, dodatkowo, tak. Między innymi właśnie z Ślepskiem z Suwałki, na które czeka na pewno nasz lekcyjny kolega Bartek Kopanowski. No ja mam nadzieję, że Trefl naprawdę pokaże jak najwięcej, bo no, na przykład już w niedzielę gramy na gdańskiej Ergo Arenie, zapraszamy 12:30 z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.
Czyli obecnym mistrzem Polski.
I obecnym liderem oczywiście naszej ligi. I tutaj mam wrażenie, że jeżeli w dobrej formie, w dobry dzień będzie miał Paweł Hala, bo Bartek Filipiak, to naprawdę może mieć fantastyczny mecz i nawet tutaj bym się pokusiła o tiebreak.
O tiebreak. No dobrze.
To jest 12:30, później wrócimy normalnie do naszych akademików, domostw, czy do różnych tak. mieszkań z tak. gdańskiej Żabianki.
To będzie swoista odmiana. Znaczy, pewnie jak będziemy wracać, to już i tak będzie ciemno, ale kiedy spojrzymy na zegarek, to będziemy mogli się ucieszyć, że no, nie jest to godzina zbliżająca się do 23:00 chociażby. Piotr Nowakowski po ostatnim meczu drużyny z Warszawy powiedział, iż rzeszowianie zaskoczyli ich, czyli drużynę Werwy Warszawa, dobrą grą.
To takie troszkę było ironiczne, bo właśnie tutaj wielu jakby komentatorów sportowych wyrwało to z kontekstu, że tutaj pan Piotr Nowakowski szydzi z AC Koresowi, a to jest po prostu też trochę prawda, bo Asseco naprawdę gra w tym roku no po prostu fatalnie, no nie powiem inaczej, bo to nie jest dobra gra. Jeżeli widzimy takich zawodników, jak ma Asseco i oni no nie grają. Znowu, to samo było w Gdańsku, Asseco dalej się naprawdę dzieje źle i ja tylko czekam, aż będzie chyba zmiana trenera, bo mam wrażenie, że tutaj Piotr Gruszka nie ma pomysłu kompletnie na ten zespół, a też zawodnicy tak jakby troszkę żyją własnym życiem. I no, nie lubię takich sytuacji, bo jednak Asseco są tylu tytułowanym klubem, że zasługuje na to, żeby być troszkę wyżej w tabeli niż na 11 miejscu.
Ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że jaki trener nie wszedłby do szatni rzeszowian, to mógłby sobie nie dać rady. Coś takiego istnieje w tej szatni jak monolit, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy jest pewna grupa zawodników, którzy trzymają, powiedzmy to, władzę, no i jednak ani trener, ani nowi zawodnicy, chociażby, nie wiem, rozgrywający Marcin Komenda, który w meczu w Gdańsku przynajmniej można było to zaobserwować, że wydawał się być troszeczkę zagubiony. No jestem osobiście ciekaw, jak będzie wyglądała gra Resowi w dalszych partiach tego sezonu. W tym meczu wcale nie zagrali tak źle. Oczywiście nie zagrali tak źle, tyczy się tylko dwóch pierwszych setów, no bo później wygrana Warszawy do 15 i do 18, no to pokazuje troszkę jednak, który zespół miał więcej klasy. MVP tego spotkania Kevin Tilley, zdobywca 17 punktów, ale nie był to jedyny zdobywca po stronie Warszawy ilości punktów dwucyfrowej. Bartosz Kwolek 16 i Kuba Król 14 punktów.
Jak mi się ogólnie podoba w tym sezonie gra Bartosza Kwolka, to jest naprawdę dla mnie niepojęte. Ten chłopak naprawdę ten sezon wbił się tak fantastycznie, kończy większość akcji, ma bardzo stabilne przyjęcie jak na Bartka Kwolka. Ma też bardzo stabilny atak, tak samo jak zagrywkę. No naprawdę chłopak walczy z całym serduchem o kadrę, bo to nie ukrywamy, to już powoli walka dalej o kadrę. I dla mnie tutaj Bartek Kwolek naprawdę jest chyba jedną z najjaśniejszych gwiazd w Warszawie, bo oprócz Antonia Blizzarda, to wydaje mi się i Kevina Tilley, to tak naprawdę Warszawa ma bardzo wyrównany skład i też widać, że chłopaki się cieszą ze swojej wspólnej gry, bo no nie ukrywajmy, tutaj jeden pan z związku powiedział, pan Ryszard Czarnecki, że w Szczecinie popełniono błąd, że tego klubu nie uratowano i przy Warszawie tego nie można było zrobić, też tutaj było widać zjednoczenie drużyny i to pokazuje, że naprawdę Warszawa w tym sezonie, mimo różnych kłopotów, może grać na fantastycznym poziomie i pokazywać, że zasługuje na to, aby być dalej w tej plus lidze. A tutaj wrócę do twojego jednego zdania, że Resowia jest monolitem. Mam wrażenie, że to jest kwestia bardziej tego, co robi zarząd. I że to jest taka wielka presja i oczekiwanie wobec Piotra Gruszki. Bo jednak Resowia to jest marka i tutaj oczekuje się trzeciego miejsca w lidze, jak nie pierwszego. A no nie ukrywajmy, jeżeli trener nie dociera do zawodników, no to magikami nie jesteśmy, nic nie zrobimy. A na przykład właśnie to widać w Warszawie, że Anastazji jest gwiazdą, chłopaki też są gwiazdami, ale też jest pewien jakby rygor, że to tam rządzi trener, a nie zawodnik.
Tutaj nie sposób się z tobą nie zgodzić. Troszkę rozgadaliśmy się o plus lidze, ale spokojnie, żeby nie było tak nudno, no to posłuchajmy teraz troszkę muzyki.
Słuchaj, Noe, chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje z stworzyć taką rezolutną rasę. A wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny. Spałem całą noc i podjąłem decyzję.
Co?
Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop.
Utopię waszą. Utopię.
Zatem u to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj.
Utopię waszą. Utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Utopię, utopię w potopie.
najlepszym zawodnikiem spotkania pomiędzy Jastrzębskim Węglem a PGS Chrom Bełchatów. Został chyba słusznie wybrany Dawid Konarski, autor 26 punktów dla swojej ekipy. No i naprawdę myślę, że pierwszoplanowa postać w swojej ekipy właśnie w tym spotkaniu.
W końcu Dawid Konarski gra na jakimś poziomie, nie jest jakimś drugim podrzędnym atakującym i pokazuje, że on tutaj rządzi, bo tak powinno być. Mnie tutaj bardzo cieszy też postawa Tomka Fornala, bo naprawdę ten sezon był dla niego no nie za dobry, jeżeli tak to mogę powiedzieć kulturalnie. I teraz pokazał tym, którzy w niego wątpią, naprawdę z wiele osób, że on tutaj jeszcze jest. Tutaj Tomek Fornal się jeszcze melduje i wam pokaże, że coś jeszcze mogę fajnego zagrać. Bo jednak Tomek Fornal jest dalej nadzieją polskiego przyjęcia na przyszłość, na bardzo dalekie przyszłe lata. No taką minę robisz, no ale nie ukrywajmy, Tomek Fornal jest zawsze do kadry.
No ja
tutaj
nie mówię,
wiesz,
że nie
wielką
jest,
nadzieją, jak to mówią niektóre portale internetowe. Jeżeli chodzi ogólnie o ten mecz, no tiebreak tutaj dla mnie był oczywisty, bo jednak Jastrzębie jest w takiej formie i Iskra, że to jest mecz na poziomie, ale też to był pierwszy mecz Jastrzębian pod wodzą nowego trenera. Zdobyto na Kowacza, który jest też jednocześnie trenerem reprezentacji Serbii, która zdobyła w tym roku Mistrzostwo Europy. Po zwolnieniu Roberta Santilliego, którego się kompletnie nikt tego nie spodziewał. Jastrzębie lubi takie decyzje, że jednego dnia jest trener, drugiego dnia już go nie ma. To są dziwne sytuacje często w takich klubach siatkarskich, że właśnie takie zmiany są bardzo szybkie. Ale jeżeli chodzi o ten mecz, też krąży taka anegdotka, taka dosyć zabawna, że co drugi mecz Mariusza Wlazłego jest jego udanym. Tutaj także, w sumie jak patrzymy na zdobycze punktowe, to Mariusz Wlazł naprawdę był jedną z wybitniejszych postaci Skry, bo zdobył 23 punkty. Tyle samo co Milat, ale nie ukrywajmy, że Milat jest gwiazdą tego sezonu. Jest gwiazdą Skry, chyba już drugi rok z rzędu, bo naprawdę ten Pers gra na tak wysokim poziomie już kolejny rok, że dla mnie to tylko szapoba i składam pokłony. A jeżeli chodzi też o ten mecz, to został zapamiętany przez bardzo no taką nieciekawą sytuację, może tak to powiem, ponieważ po meczu jakby doszło do konfliktu słownego, żeby nie powiedzieć i nie używać innych słów kolokwialnych, jak to Michał mówi.
No jest takie określenie, nie ukrywajmy, w języku polskim.
Jest oczywiście, ale tutaj po prostu doszło do wyzwisk pomiędzy Jakubem Kochanowskim, Kasprem Piechockim, a kibicami Jastrzębia. Tutaj są różne jakby dwa punkty widzenia. Punkt widzenia jastrzębskich kibiców jest taki, że to Jakub Kochanowski jako pierwszy do nich się rzucił, tak powiem, rzucił z wyzwiskami, a punkt zawodników Skry jest taki, że to kibice Jastrzębia zaczęli ich wyzywać od, cytuję, patałachów, innych tego typu, co po prostu jakby spowodowało, że Kuba Kochanowski po tym całym meczu, który oczywiście nie grał wraz z Kasprem Piechowskim, bardzo się poirytowali, tak trochę łagodnie mówiąc, i pobiegli w kierunku klubu kibica, ale bliżej tych band. Ogólnie to wyglądało trochę komicznie, ale też to pokazuje, że jakby no niektórym chłopakom przydałby się psycholog.
I zimny prysznic zdecydowanie. Jeżeli o Kasprze Piechowskim, to no nie mam zbytnio dużego materiału, żeby się wypowiadać na temat jego gorącej głowy. Tak, Kuba Kochanowski, no to moim skromnym zdaniem od Mistrzostw Świata w 2018 roku, no to chłopak pod względem psychiki zaliczył spory regres. Jeszcze tutaj wspomnę, że miałem trochę punktu do wspomnienia odnośnie tego spotkania, ale tak ładnie tutaj poprowadziłeś monolog, że no nie pozostało mi nic do dodania, więc porozmawiamy na razie o Jakubie Kochanowskim.
Jeżeli chodzi ogólnie o Kubę, ja naprawdę lubię jego grę, bo mimo tego, że jest w sumie takim jednym ze średnich środkowych, jeżeli chodzi o wzrost, bo nie jest jednym z najwyższych, to on naprawdę czuje ten blok. On czuje, w którą stronę pójdzie ta piłka, ma taki fajny tak zwany feeling. Jeżeli chodzi o atak, ma też bardzo taką fajną, plastyczną rękę, jak to się mówi o Argentyńczykach zawsze, że Pablo Kerma tak bardzo plastyczny nadgarstek, że przy ataku nagle piłka idzie zamiast prosto, idzie nagle w lewą stronę, albo piłka idzie nagle w prawo. To samo taką troszkę polską miarą ma Jakub Kochanowski, ale przez to, że on wokół siebie robi więcej szumu niż powinien, jest bardzo negatywnie odbierany przez grono dziennikarskie i fanowskie, co niestety bardzo mu szkodzi, bo nawet podczas udzielania wywiadów jakby dziennikarze omijają Kubę, przez to jakby on nie może też trochę podreperować tej swojej opinii. Znaczy jakby, żebyś wyrabienia tej swojej troszeczkę marki i wizerunku, ale no przez to jakby ten konflikt z kibicami no znowu jest na ustach wielu dziennikarzy, ale bardziej od tej strony negatywniej, czy jakby Kuba Kochanowski no powoli nie kończy swojego jakby wielkiego szumu tego medialnego. Niektórzy się śmieją, że jak widać troszkę więcej zabrał od trenera Heinena niż powinien. Czytajcie wielkie kłótnie z kimkolwiek, czasami popadnie. No ja mam nadzieję, że tutaj Kuba troszkę może się obudzi i troszkę może to z nim porozmawia. Na przykład trener Mieszko, który właśnie tutaj mówił, że też ma zamiar troszkę jakby wszcząć swoje własne wewnętrzne takie w cudzysłowie postępowanie z zawodnikami, o co tam dokładnie chodziło. I tutaj właśnie chwała dla trenera, że jakby on motywuje te drużyny i właśnie jakby z nimi też stara się rozmawiać. Co na przykład było właśnie widać podczas przerw, że jakby Gogol naprawdę daje bardzo takie konkretne uwagi, co mają zawodnicy robić. I myślę, że Kochanowski, jeżeli by współpracował z tym, kim powinien, jeżeli chodzi na przykład o psychologa, to jeszcze jest do takiego, no powiem, do może uratowania. Nie chciałam tego po prostu głośno mówić.
No, ale ja powiedziałem, nie musisz się wzbraniać takich rzeczy.
Jakubie, my cię uratujemy. Graj jeszcze w kadrze, ale ochłoń.
Za to Zaksa w swoim ostatnim meczu chyba jednak bez żadnych niespodzianek. Kolejne zwycięstwo 3-1 z GKS-em Katowice.
To już się powoli nudno robi.
No i tamten sezon był trochę nudnawy. Ten sezon zaczyna się robić troszkę.
Niech oni z kimś w końcu przegrają. Że tak troszkę było więcej, nie wiem.
No nie wiem, szum, na przykład z Treflem. Tak jak w niedzielę zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Najlepszym zawodnikiem Kamil Semeniuk, któraś już kolejna nagroda tego zawodnika, najlepszego zawodnika spotkania. 16 punktów zdobytych. Zaksa naprawdę solidne spotkanie, 2 błędy serwisowe i 2 w przyjęciu. No to pokazuje, że jednak to już jest maszyna. No, nie boję się użyć tego słowa.
Ja w tym momencie sobie przypominam takie wielkie słowa niektórych dziennikarzy na Twitterze, że o, Kamil Semeniuk w Zaksie to wcale nie jest wzmocnienie, że w ogóle po co taki tego typu przyjmujący. Jak na razie Kamil Semeniuk jest jedną chyba z lepszych postaci, jeżeli chodzi o Zaksę i naprawdę pokazuje może nie jakąś wybitną jeszcze, ale naprawdę bardzo taką ładną, klasyczną siatkówkę. Tutaj serdecznie pozdrawiam Olka Śliwkę, który oczywiście nie zawiódł mnie podczas tego spotkania i był mój ulubiony atak oburącz, czyli kiwka. Dzięki Olku, że tutaj dbasz o moje szydercze jakby tutaj uwagi podczas dialogu. Ale też ciekawe, warto też wspomnieć o tym, jak gra Arpad Baruti, to jest węgierski w sumie atakujący, prawie 30-letni. I to też pokazuje, że czasami warto zainwestować w ludzi, którzy są z tak troszkę takich mniej siatkarskich nacji, bo też mogą pokazywać naprawdę kawał fajnej siatkówki, co właśnie tutaj mówię, że on był drugą w sumie punktującą postacią. Naprawdę gra bardzo solidnie. Jakby no Zaksa nie ma może wybitnego składu, ale ma bardzo wyrównane, co właśnie jakby pokazuje, że to też może być sukcesem, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski.
No solidność zwykle na dłuższą metę okazuje się lepsza niż jednorazowe, tak?
Ja tu chciałam jeszcze o GKS-ie Katowice troszkę powiedzieć, jeżeli mogę, jeżeli mi
pozwolisz.
Oczywiście,
zbliżamy się do końca audycji, ale o siatkówce zawsze mamy czas, żeby porozmawiać.
Troszkę mi smutno z tymi Katowicami, bo w tamtym sezonie naprawdę pokazali bardzo fajną siatkówkę. Aktualnie niby zajmują to 9. miejsce w lidze, ale jakby... No śmieją się troszkę z nich wszystkie social media i też głównie inne kluby, że to co tam katowiczanie, tiebreak u was albo tiebreczek w innym meczu, bo w sumie Katowice głównie grają tiebreaki w tym sezonie, co jest trochę smutne. I no ja mam nadzieję, że Katowice zagrają trochę niedługo lepiej i też wrócą na te tory, które mogłyby wrócić, bo w sumie naprawdę mają też bardzo fajny skład, bardzo młody skład, który może spokojnie walczyć o te play-offy. Chociaż w ogóle w tym roku play-offy naprawdę mogą być bardzo emocjonujące, bo wydaje mi się, że jest tyle świetnych drużyn, które naprawdę tam mogłyby grać. To jest tylko 8 miejsc. oprócz pewniaków takich jak właśnie Azoty, które aktualnie zajmują pierwsze miejsce, Werwa, które zajmuje oczywiście Werwa Warszawa Orlen Paliwa, moja nowa ulubiona nazwa, zajmuje drugie miejsce. Trzecie ma Jastrzębie, czwarty ma Skra, piąte Olsztyn, szóste Zawiercie, już nie Aluron Virtu Warta, tylko Aluron Virtu CMC. Zniszczyli mi właśnie piękną nazwę, którą uczyłam się tyle mówić. To jeszcze jest Serat, to są jeszcze Katowice, jeszcze jest Resowia. Też mi się wydaje, że Ślepsk może trochę powalczyć. Że naprawdę oprócz może trzech zespołów nie jestem w stanie wskazać, kto będzie w pozostałej top 8 tej ligi. No oprócz oczywiście moich dwóch ulubionych drużyn, czyli grupy Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle kontra Werwa Warszawa, Orlen Paliwa. Ja czekam na ten mecz. Naprawdę czekam, bo kiedyś liczyłam właśnie na Twitterze, że jakby tak wpisać całą tą nazwę, to zajmiemy wszystkie jakby znaki na Twitterze.
Także. A kandydaci do spadku? Będzin faworytem?
Będzin chyba i Bydgoszcz. Tak mi się wydaje, że jeszcze jest szansa, że trochę Będzin się odbije i powalczy z Bydgoszczą o ten zaszczyt spadku z Plus Ligi. Nie wiem. Znaczy no, się wydaje, że to jest jakby bardziej prawdopodobne usłyszeć, to spadnie, niż to wygra w tym roku Mistrzostwo Polski.
No tutaj muszę się po prostu z tobą zgodzić, nie ma tu, nie mogę tego poddać w ogóle dyskusji. Na zakończenie audycji jeszcze chwilka o piłce ręcznej. Ostatni mecz Wybrzeża Gdańsk to niestety porażka na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 24-19. Mecz, który jak wskazuje wynik przebiegał pod znakiem solidnej z obu stron defensywy. No i mecz to był, z którego zwycięsko, jak już można to było wywnioskować po wyniku, wyszła ekipa Miedziowych, głównie za sprawą fenomenalnego tego dnia bramkarza gospodarzy, czyli Marcina Schodowskiego. Jego statystyki tego dnia to 22 obrony, co przełożyło się na 56% ogólnej skuteczności. Niewątpliwie szkoda jest tej porażki, ale zawodnicy Wybrzeża nie spuszczają głów. Następny mecz Wybrzeża już jutro z Chrobrym Głogów na wyjeździe, czyli można powiedzieć, że swoiste tournée po Dolnym Śląsku jest kontynuowane, a na mecz domowy zapraszamy już w sobotę do hali AWFIS, gdzie gdańska ekipa podejmie Azoty Puławy, piątą obecnie drużynę PGNiG Superligi. Emocje na pewno będą, więc zapraszamy. Co do Ligi Mistrzów, to polskie drużyny w różnym stylu zmierzają do końca przygody z fazą grupową tychże rozgrywek. Orlen Wisła Płock przegrała swoje wyjazdowe spotkanie z Kristianstad 24-20, a PGE Vive Kielce pewnie pokonały w hali Legionów gości z Brześcia, czyli ekipę Mieszkowa Brześć 30-24. Jeżeli jeszcze chodzi o drużynę z Kielc, to sporym na pewno osłabieniem będzie kilkumeczowa pauza skrzydłowego Blaża Janca, którego prawdopodobnie już do końca tego roku nie zobaczymy na parkiecie. Ponadto Słoweniec przyznał w ostatnim czasie, że jest zdecydowany po tym sezonie opuścić kielecki klub. Kto będzie jego nowym pracodawcą, zobaczymy. W kuluarach mówi się o wielkiej Barcelonie, czyli Blaż będzie prawdopodobnie zawodnikiem drugim w ostatnim czasie po Luce Cindriciu, zawodnikiem, który przetransferowany zostanie z Kielc do Barcelony. No i jeszcze kolejna taka dość smutna informacja. Julen Aginagalde, zawodnik PGE Vive Kielc, kołowy grający w tej ekipie już od 7 sezonów. Po tym sezonie odejdzie właśnie niestety z klubu. Piękne to było 7 lat, z Vive 6 mistrzostw Polski, 6 pucharów, trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. W sezonie 2014-15 pamiętny triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2015-2016. Tytułów indywidualnych tutaj specjalnie nie wymieniam, no bo Julen jest jednak z bardziej utytułowanych zawodników pod tym względem, jaki kiedykolwiek grał w naszej rodzimej lidze, więc wymienianie tych tytułów mogłoby zająć nam większość czasu antenowego, którego już jednak pozostało na tyle mało, że zmuszeni jesteśmy się z wami pożegnać. Przed blokiem siatkarskim nasze studio opuścili Bartek Opanowski i Mateusz Grosia, którym serdecznie za udział w dzisiejszej audycji dziękujemy, a będąca tutaj ze mną w studiu Paula Dąbrowska na pewno by chciała jeszcze powiedzieć parę słów celem zakończenia dzisiejszej
audycji.
Dziękuję za uwagę i zapraszam na mecz w niedzielę w gdańskiej Ergo Arenie o 12:30 i oczywiście zapraszamy na kolejny sportowy dialog.
A ja jeszcze zaproszę na sobotni mecz Wybrzeża Gdańsk. Ten tydzień, ten weekend będzie naprawdę pod znakiem sportowym w Gdańsku, także zapraszamy, odwiedzajcie halę, bo wsparcie wasze gdańskich drużyn jest naprawdę przydatne. Z tej strony Michał Mieczkowski, dziękuję za słuchanie dzisiejszej audycji i zapraszam już w następnym tygodniu.
Dialog sportowy.